Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem, tak na koniec tygodnia, jest Pan Stefan Pawłowski, pełniący funkcję wójta gminy Ciechanów. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
Panie wójcie, meteorolodzy straszą zimą. Proszę powiedzieć, jak gmina przygotowana jest do zimowego odśnieżania dróg i kto zajmie się ich dobrym utrzymaniem w czasie opadów?
Jest podpisana umowa z firmą z gminy Regimin. Myślę, że ta sprawa będzie należycie przez firmę traktowana, nie będzie żadnych problemów. No, miejmy nadzieję, że też dla gminy są to koszty, a więc mam nadzieję, że ta zima nie będzie aż taka bardzo sroga, jak te pierwsze zapowiedzi.
Na dwoje babka wróżyła jest takie powiedzenie, albo będzie, albo nie będzie. Tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie sprawdzić. Panie wójcie, a jakie są zasady odśnieżania na terenie gminy? Bo w mieście mniej więcej znamy te zasady, natomiast jak to wygląda na wsi? Bo przecież to jest ogromny obszar tak naprawdę.
No tak, przede wszystkim firma ma utrzymać te newralgiczne miejsca, więc skrzyżowania dróg plus wiadukty, których na gminie są trzy, a więc w tym momencie jak gdyby te odcinki są najbardziej newralgiczne i konieczne do posypywania przede wszystkim, bądź odśnieżania, jeśli taka sytuacja zajdzie.
A jeśli naprawdę popada i utworzą się zaspy, to wtedy jak firma zaczyna swoją pracę? Od dojazdów do szkół, czy też od dojazdów do dróg wyższej kategorii? Jak to wygląda w praktyce?
No zawsze jest ta zależność, że w pierwszej kolejności te główne odcinki dróg, a dopiero w dalszej kolejności mniej uczęszczane. Także to jest taka stała zasada. Jeśli będzie sytuacja naprawdę trudna, no to wtedy będziemy myśleć o jakimś zwiększeniu środków i technicznych, ale i również finansowych.
To trzymamy kciuki, żeby za bardzo nie zasypało choć troszeczkę śniegu. Trzeba przyznać, by się przydało również dla odświeżenia krajobrazu. Panie wójcie, o inwestycjach porozmawiajmy. Świetlica w Nurzewie jest już gotowa. Jakie znaczenie ma ta inwestycja dla gminy? I chciałabym jednocześnie zapytać, czy inne świetlice na terenie gminy są w dobrym stanie i jakie są plany w tym zakresie?
Tak, świetlica została oddana pod względem technicznym na razie przez wykonawcę. Teraz jest jeszcze nastąpią końcowy etap, a więc podłączenie do z energii. To nastąpi, myślę, że lada moment i świetlica będzie mogła być oddana do użytkowania mieszkańcom. No myślę, że ta potrzeba wcześniej była zgłaszana przez mieszkańców i ta świetlica będzie służyła jak najlepiej mieszkańcom Nurzewa w tym momencie.
To nie jest budynek taki z cegieł budowany, to jest modułowa. Z
tego, to jest
co
modułowa,
widziałam,
kontenerowa świetlica, powierzchnia 75 metrów, użytkowy 68, a więc, ale jest zaplecze kuchenne, są dwie łazienki, jedna dla osób niepełnosprawnych. Jest sala o powierzchni bodajże 43 metrów kwadratowych, a więc jest możliwość i spotkania się, jakieś małe imprezy również też mogą się odbyć.
Słyszę, że to życie kulturalne powraca do świetlic wiejskich, chrzciny, przyjęcia komunijne, to wszystko znów wraca do remis tak zwanych dawnych strażackich. Teraz świetlic, jak słyszymy, to chyba dobry trend.
Myślę, że społeczeństwo wychodzi z tego typu imprezami rodzinnymi do lokali na zewnątrz, a więc w tym momencie najbliżej są świetlice i korzystają z tego, ale przecież też są koła gospodyń wiejskich, które też organizują różne imprezy i też te świetlice są dla nich potrzebne do funkcjonowania.
A inne właśnie obiekty na terenie gminy jak wyglądają?
Jest remont w świetlicy w Niechodzinie, jest dalszy etap będzie remontu świetlicy w Gąskach. W następnym roku również w świetlicy w Chruszczewie na ten obiekt też są złożone wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, ale również taka potrzeba była zgłaszana na spotkaniu mieszkańców ze mną w Gargoszynie i też myślimy o ewentualnie o budowie świetlicy, też prawdopodobnie modułowej, tej kontenerowej.
Panie wójcie, a proszę ocenić, spróbować przynajmniej ocenić życie kulturalne na terenie gminy. Już pan poznał tę gminę na tyle, aby móc to uczynić. Mieszkańcy dbają o to, aby było ciekawie, aby było kolorowo, aby odbywały się interesujące spotkania i imprezy?
Myślę, że tych imprez przybywa. Myślę, że to taki jest taki trend chyba ogólnie w gminach. Właśnie wspomniane koła gospodyń wiejskich bardzo dużo imprez organizują. W gminie Ciechanów również aktywny jest klub seniora, który również i plener, nie tylko imprezy w świetlicy domu seniora w Gumowie, ale również wychodzi w plener. Takie imprezy plenerowe były. My ze swojej strony jako gmina też próbujemy tych imprez troszeczkę organizować. Był Dzień Dziecka, teraz planujemy magicznego Mikołaja 16 grudnia, impreza w Ujazdówku, początek imprezy o godzinie 12, planujemy do 17, no ale jeśli będą chętni do dłuższej zabawy, to oczywiście zabawa może się przeciągnąć.
Tak, te miejscowości są położone, że jest no, spora odległość, a więc trzeba zapewnić wszystkim mieszkańcom porówno troszeczkę tej rozrywki.
Myślę, że tak, ale też byłoby najlepiej, gdyby tak było, ale no, też jest kwestia możliwości terenu, lokalu i to troszeczkę nas jak gdyby ogranicza, ale też będziemy próbować to w jakiś sposób rozwiązać. Jest też, wspomnę o imprezie organizowanej przez powiat i gmina Ciechanów również w ten zaprzęg świętego Mikołaja chce się włączyć, włączy się. Data będzie niedługo na stronie Starostwa Powiatowego podana. Dziś były ustalenia i za chwilę zapadną końcowe decyzje, w których miejscowościach takie imprezy będą na terenie gminy Ciechanów. Planujemy, żeby przystanek zaprzęgu świętego Mikołaja odbył się w dwóch miejscowościach. Tak, żeby właśnie umożliwić szerszej ilości mieszkańców, a przede wszystkim dzieci, możliwość tej wspólnej zabawy.
Oczywiście poinformujemy o tym naszych słuchaczy i tutaj no, aż się prosi odrobina śniegu na ten czas zaprzęgu świętego Mikołaja. Panie wójcie, jesteśmy przy temacie inwestycji, które z tegorocznych zadań zostały już zakończone.
Wcześniejsze zadania zakończone i tu przede wszystkim stacja uzdatniania wody w Gumowie, ale również oświetlenie uliczne, było 7 zadań oświetlenia. Również z Funduszu Sołeckiego były montowane lampy solarne, a więc to kolejne takie zadanie. Remont świetlicy w Gąskach, o której wspomniałem, że wymaga jeszcze pewnych jeszcze udoskonaleń, ale to już w dużej mierze się już zadziało. No, świetlica w Nurzewie, o której mówiłem, że już praktycznie jest oddana. Rozpoczął się remont ulicy Młynarskiej i te prace tam są już daleko zaawansowane. Droga z Kownaty Rzędowe, Pięki, Niechockie, to dawno już zakończona inwestycja, to te główne, a jakieś drobniejsze też, jakieś remonty też były.
Czy rok uważa pan za udany pod względem inwestycyjnym?
Nie do końca, bo mówię, parę inwestycji mogłoby się dokonać, gdyby była pełna dokumentacja, gdyby były przygotowane projekty, gdyby były stosowne zezwolenia. Nie sposób wpisywać do budżetu zadań bez przygotowania, tak brzydko powiem, papierologii, bo to jest często podstawą do rozpoczęcia inwestycji i pod tym kątem powiem, że to może troszeczkę za mało. Ale mam nadzieję, że to, co udało mi się z Radą ustalić na początku mojej kadencji, mojej pracy w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, że zwiększamy wydatki na projekty, że bardziej to przyspieszamy w tym zakresie. Te wszystkie działania, które były podjęte w tym roku, zaowocują w roku 2024.
No właśnie, prace nad budżetem już się zakończyły. Włodarze już przekazali dokumenty radom, gmin, miast, związane oczywiście dokumenty z budżetami. To takie budżety, które będziecie mogli państwo tworzyć, prawda, od podstaw, bo pan przejął pewien budżet, rozumiem stąd ten niedosyt, jeśli chodzi o inwestycje. A jak przebiegały prace nad budżetem na przyszły rok, na który już tutaj miał pan wpływ razem oczywiście ze swoimi pracownikami.
Przede wszystkim radni zgłosili również swoje zapotrzebowania pod względem inwestycji i te potrzeby radnych, które są zgłaszane przez radnych, ale są to przecież potrzeby mieszkańców. Również te potrzeby mieszkańców, którzy bezpośrednio do mnie zgłaszali takie potrzeby inwestycyjne, zostały w tym budżecie uwzględnione. Jeśli mówimy o budżecie, budżet 2023 to kwota 50 milionów, tak w przybliżeniu. Budżet na rok 2024 to kwota 70 milionów, a więc bardzo znaczny wzrost, ale co najważniejsze, po stronie inwestycyjnej w budżecie na rok 2024 założone jest 30 milionów wydatków inwestycyjnych. Będą to budowy dróg, budowy wodociągów, również remonty, również dalsze prace remontowe przy świetlicach. No, gro tych spraw inwestycyjnych jest dość duże.
Rozumiem, że teraz wszystko zależy od radnych, prawda? Bo to radni zdecydują, czy plan przedstawiony przez pana i pana pracowników zostanie przyjęty.
Oczywiście, że Rada decyduje, w tym ma ten głos decydujący, ale biorąc pod uwagę, że te inwestycje są i oczekiwane, i zgłaszane przez radnych, mam nadzieję, że taki konsensus uzyskamy i ten budżet będzie przyjęty. Co najważniejsze, te środki, które są przewidziane w budżecie i na wydatki inwestycyjne, a więc ta kwota 30 milionów w żaden sposób nie zwiększy zadłużenia gminy. Pod tym względem nic, nawet praktycznie o złotówkę nie zwiększa się zadłużenie, bo gro środków na inwestycje jest z tych środków, które zostały pozyskane w tym roku z wielu programów, o których wcześniej mówiliśmy, a więc oprócz tych środków zewnętrznych plus nasze własne środki, daje to razem kwotę 30 milionów.
To rekordowa chyba kwota.
No, przy powiedzmy budżecie na inwestycje w tym roku rzędu 7-8 milionów max, to myślę, że to duży skok.
Czy już możemy mówić, jakie to będą inwestycje? Czy woli pan poczekać, aż Rada Gmin uchwali budżet na przyszły rok?
Myślę, że można powiedzieć o takich podstawowych inwestycjach, które wynikają z racji dofinansowania, a więc droga Niestum-Prążewo. Tu było dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i ta inwestycja w roku 2024 musi się rozpocząć, chcąc uzyskać to dofinansowanie. Jest ulica Słoneczna, które też było dofinansowanie, jest to przebudowa, ale jest też droga Nurzewo-Bielin, też to dofinansowanie, no i inwestycje wodno-kanalizacyjne, też tu było dofinansowanie. Też są takie drogi, jak chociażby ulica Chruszczewska w Chruszczewie, która praktycznie już też dokumentacja jest uzupełniana i mam nadzieję, że ta inwestycja będzie mogła być ogłoszona, będzie mógł być ogłoszony przetarg na przebudowę tej ulicy oczekiwanej, która jest w tragicznym stanie i za co mieszkańców Chruszczewa przepraszam, że tak jest, no ale niestety i te warunki pogodowe na jesieni nie były odpowiednie, żeby w jakikolwiek sposób można było poprawić, ale jeszcze myślę, że się uda nam troszeczkę ten stan poprawić przed planowaną przebudową, ale w każdym bądź razie w pierwszym kwartale 2024 roku przebudowa tej ulicy ruszy. Kolejna droga to droga w Kanigówku, droga w Rzeczkach. Możliwe, że również ulica Wierzbowa w Pęchcinie. A więc tych dróg jest bardzo dużo. Również mniejsze inwestycje. Kargoszyn ma też pewne potrzeby poprawy ulic, jak również Chruszczewo. Też ulice wymagają remontów bądź przebudowy.
Panie wójcie, czy w budżecie przyszłorocznym zapisane jest wsparcie dla budowy ulicy Leśnej? Jest to inwestycja powiatowa. Pan zapowiadał wsparcie tego zadania razem z panem prezydentem Ciechanowa.
Będzie taki zapis w wieloletnim programie finansowym dla gminy. Na lata 24-25 wpisane pewne środki. Mam nadzieję, że Rada przyjmie taką filozofię, że tak powiem, tu wsparcia powiatu. Jest to droga bardzo potrzebna również dla mieszkańców gminy Ciechanów. Ja, tak jak pani redaktor wspomniała, była wstępna deklaracja, no ale w tym momencie ta inwestycja, która jest zapowiedziana przez starostwo, na razie będzie na terenie miasta Ciechanów. dokładnie dochodzi do granicy miasta z gminą. W momencie, kiedy będzie realizowany drugi etap, mam nadzieję, że radni gminy Ciechanów wyrażą taką zgodę na dofinansowanie tej inwestycji. Tak jak powiedziałem, to jest droga, która służy wszystkim mieszkańcom powiatu, również gminy Ciechanów i jest bardzo potrzebna, a jest w bardzo złym stanie technicznym.
Myślę, że to dobra wiadomość, że Leśna rusza również właśnie dla mieszkańców gminy. Droga powiatowa, ale jednak najbardziej dotyczy mieszkańców gminy Ciechanów, a więc to wsparcie jest jak najbardziej celowe. Panie wójcie, podpisał pan jako strona taki dokument, który jest strategią ponadlokalną dla Ciechanowa i okolicznych gmin. Co daje ta strategia gminie?
Ta strategia obejmuje miasto Ciechanów, gminę Ciechanów, gminę Sońsk, gminę Opinogórę, a więc jest to takie ponadlokalne porozumienie. Co daje? Przede wszystkim daje możliwość ubiegania się ośrodki zewnętrzne na tego typu organizacje, trudno powiedzieć organizacje, ale takie miejskie obszary funkcjonowane będą przeznaczone środki w nowej perspektywie, która mam nadzieję ruszy w roku 2024, perspektywie unijnej. I my zapisaliśmy również jako partner, jako współuczestnik tej strategii swoje postulaty, swoje wnioski, swoje projekty i mam nadzieję, że dzięki temu uzyskamy właśnie takie wsparcie zewnętrzne na szereg inicjatyw, które w gminie się będą mogły dziać, mogło się realizować. Taki jeden główny, pozwoli pani redaktor, że wspomnę, to jest taki projekt rewitalizacji Parku Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku. Chcemy zrewitalizować ten teren łącznie z budynkiem. Teraz tam jest jedynie mały fragment. Przypomnę, że w okresie międzywojennym mieściło się tam Uniwersytet Ludowy, zniszczony w trakcie działań wojennych, ale myślę, że to jest ciekawe miejsce na terenie, na mapie gminy Ciechanów. Jest to możliwość wielu funkcji wprowadzania do tego obiektu po odbudowaniu. Myślimy o tym, tylko uspokoję mieszkańców, że chcielibyśmy to zrobić ze środków zewnętrznych, bo te potrzeby inwestycyjne na te potrzeby bieżące, a więc drogi, nawet te świetlice dla mieszkańców, wodociągi przede wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że gmina Ciechanów jest w pewnym stopniu specyficzna, jako jedna z nielicznych gmin wiejskich, tu jest przyrost mieszkańców, to się wiąże z pewnymi obowiązkami gminy, a więc dostarczaniem przede wszystkim wody, w dalszej kolejności ewentualnie kanalizacja, no i jakieś ułatwienie dojazdu, a więc drogi. To jest główne zadanie gminy w tym momencie, ale też nie chcemy jak gdyby zajmować się tymi sprawami bieżącymi, bardzo istotnymi, ale chcemy troszeczkę pomyśleć o przyszłości również mieszkańców. Jeśli to byłoby takie miejsce kulturalne na mapie gminy Ciechanów, myślę, że to by było bardzo, bardzo ciekawym miejscem, ale również i pamiętajmy o tych walorach historycznych.
Ale to gmina by się zajęła, rozumiem, tym tematem, no bo pan marszałek też przymierzał się ewentualnie do zajęcia się Sokołówkiem.
No, zdementuję troszeczkę te informacje. Pan marszałek nie przewidział środków i możliwości przejęcia tego obiektu, dlatego podejmujemy próbę rewitalizacji. Są tworzone wstępne koncepcje, wstępne projekty, ale zapraszamy marszałka do współfinansowania. Są różne programy samorządu wojewódzkiego i myślę, że jeśli stworzymy ciekawe projekty koncepcyjne, przedstawimy marszałkowi przy okazji różnych programów samorządu mazowieckiego. Jeśli będzie taka potrzeba, spotkamy się z marszałkiem, porozmawiamy o tym. Myślę, że pan marszałek chętnie taką inicjatywę wspomoże finansowo.
Panie wójcie, to teraz troszeczkę o personalnych sprawach. Nowym sekretarzem gminy Ciechanów został pan Krzysztof Głowacki. Proszę powiedzieć, jakie nadzieje pan wiąże z postacią pana sekretarza, jakie zadania będzie pełnił?
pan Krzysztof Głowacki nie jest nową osobą w Urzędzie Gminy, bo rzeczywiście został powołany stosunkowo niedawno, ale wcześniej był już praktycznie od przełomu marca, kwietnia, był w urzędzie jako koordynator z inwestycji i zajmował się tymi sprawami. Również pomagał mi pozyskiwać, przygotowywać wnioski o dofinansowanie. I myślę, że te efekty w postaci 20 ponad milionów, niespełna 20 bodajże 3 milionów dodatkowych środków zewnętrznych, to dobra taka rękojmia dla działań wspólnych z panem Krzysztofem Głowackim. Będzie sekretarzem, a więc będzie prowadził sprawy te urzędowe, które przynależą do obowiązków sekretarza, ale również będzie w dalszym ciągu zajmował się sprawami inwestycyjnymi, będzie nadzorował to. Potrzebna jest osoba, która koordynuje pewne prace. Przynosi to duże efekty tak organizacyjne, już to widać w gminie. Te sprawy bieżące są załatwiane bez zbędnej zwłoki, a te sprawy zaległe staramy się nadrobić i myślę, że to się powolutku nam udaje. No, trzeba powiedzieć jedną podstawową rzecz. Pan Krzysztof Głowacki ma bardzo duże doświadczenie w pracy samorządowej, bo ponad 20-letnie, a również ma bardzo dobre, szerokie wykształcenie w tym kierunku, a więc w tym momencie i przygotowanie teoretyczne, i przygotowanie praktyczne po stronie pana Krzysztofa jest.
A kiedy planowana jest sesja budżetowa, panie wójcie, czy na koniec grudnia?
W miesiącu listopadzie będzie jeszcze sesja, a przede wszystkim komisje, na której będą omawiane sprawy budżetu, tak żeby właśnie z radnymi ustalić, czy te propozycje są spójne z ich oczekiwaniami. Będzie czas na ewentualnie autopoprawki i w miesiącu grudniu będzie sesja już budżetowa.
To podobnie pod jak koniec grudnia. We wszystkich samorządach.
Tak, dokładnie.
Panie wójcie, to na zakończenie chciałabym, aby pan zaprosił naszych słuchaczy, a swoich mieszkańców na turniej szachowy, który odbędzie się w gminie Ciechanów, a także do wzięcia udziału w zbiórce karmy dla schroniska dla zwierząt w Pawłowie.
Tak, oczywiście namawiam mieszkańców, żeby włączyli się w tę akcję. Potrzeba wniesienia pomocy zwierzętom, myślę, że leży nam na sercu wszystkim. Pamiętajmy, że zima nie tylko dla nas jest uciążliwa, ale dla zwierząt, szczególnie tych w schronisku, też jest trudna, a osoby, które się opiekują zwierzętami, też potrzebują tego wsparcia nas wszystkich, żeby łatwiej mieli możliwość zaopiekowania się swoimi pupilami. A więc do tego namawiam, tak jak pani redaktor wspomniała, 3 grudnia turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Ciechanów. Serdecznie wszystkich zapraszam. Na stronie gminy są wzmianki, w jaki sposób można się zapisać. Można się również zapisać, będzie przed turniejem w dniu 3 grudnia. No i zapraszam przede wszystkim na tego magicznego Mikołaja 16 grudnia w Ujazdówku, bo to impreza plenerowa, ale moc atrakcji, wspólne kolędowanie, również ognisko, a więc atrakcje takie i dla duszy, i dla ciała.
Czyli na terenie gminy będzie się działo. Chciałabym jeszcze zapytać, panie wójcie, jak sprawują się laptopy darowane uczniom szkoły podstawowej w Chotumiu? To dobry pomysł, aby uczniowie otrzymali sprzęt do nauki, przede wszystkim do nauki.
Również w szkole w Gumowie laptopy zostały przekazane, również w szkole w Goryszach, w niepublicznej, bo pamiętajmy o tym, że ten program rządowy wsparcia właśnie pod względem technicznym dotyczy wszystkich szkół, niezależnie czy to szkoły publiczne, czy niepubliczne. Dla czteroklasistów przewidziane są właśnie nowe laptopy. Czy to dobrze? No, z jednej strony chcemy, żeby młodzież, dzieci jak najmniej były przy komputerach, a z drugiej strony ten wymóg technologiczny jak gdyby stawia nas przed takim faktem, że niestety to jest wszechobecne. To, że dzieci będą miały możliwość pracy na nowych urządzeniach ogólnie dostępnych, tu nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczeniu, to myślę, że jest istotne. Dlaczego taki program powstał? No, myślę, że to chyba jest pokłosie tego, co było w latach latach minionych, a więc COVID, nauka zdalna. Program zakłada, że co roku do czwartoklasistów będą trafiały nowe laptopy. Mam nadzieję, że tak będzie, że każdy następny rocznik będzie mógł skorzystać również z tej pomocy, z tego wsparcia.
Nie jest tajemnicą, że sprzęt elektroniczny jest bardzo ważny i pomaga w nauce, no, gdy nie zostanie ten magiczny moment przekroczony, kiedy dziecko nie odrywa się od elektroniki. No, ale miejmy nadzieję, że...
To już rola rodziców.
Tak, że uczniowie pod kontrolą rodziców odpowiednio będą z tego czasu korzystali. Pani wójcie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. O świętach, oczywiście okresie świątecznym jeszcze nie mówimy, proszę państwa, za wcześnie. Cieszmy się jeszcze listopadem, tymczasem andrzejkowym. A dzisiaj moim i państwa gościem był pan Stefan Pawłowski, pełniący funkcję wójta gminy Ciechanów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.